Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Obserwuje pan scenę polityczną już od wielu lat. Jakie są dla pana największe zaskoczenia w tych wyborach samorządowych na Pomorzu? Jakieś niespodzianki?
No, nie będę oryginalny. Największą niespodzianką i w skali Pomorza, i w skali Trójmiasta, i myślę również, że w skali kraju, było jednak to, że w drugiej turze wyborów prezydenckich nie znalazł się Wojciech Szczurek. To ewidentnie największa niespodzianka. Wprawdzie sondaże, które otrzymywaliśmy, które były prowadzone przed wyborami, wskazywały na to, że najbardziej zacięta będzie rywalizacja w Gdyni, że tam będą się działy rzeczy o najciekawszym wymiarze, no, ale chyba jednak mało kto spodziewał się tego, że Wojciech Szczurek nie znajdzie się w drugiej turze. Pragnąłbym przypomnieć, że dla całego pokolenia gdynianek i gdynian instytucja prezydenta tego miasta kojarzy się z Wojciechem Szczurkiem. No, 26-letnia władza to rzeczywiście coś bardzo znaczącego. Gdynianie nie tylko nie pamiętają, nie znają innego prezydenta, ale bardzo wielu gdynian nie pamięta, aby w ogóle w wyborach prezydenckich doszło w Gdyni kiedykolwiek do drugiej tury. To było według mnie największym zaskoczeniem.
No właśnie, i tak patrząc na minione lata, obserwując jedno czy inne miasto, mieszkańcy byli niezadowoleni, mówili, że trzeba zmienić władzę, ale przychodził dzień wyborów i właściwie utrzymywali status quo, głosowali na urzędujących prezydentów, burmistrzów, wójtów, a mieszkańcy Gdyni to zrobili. O czym to świadczy? Taka duża świadomość mieszkańców Gdyni?
No na pewno duża świadomość, ale też myślę, że tym razem bardzo istotnym elementem, który wpłynął na decyzję gdynianek i gdynian, było to, że prezydent i jego ekipa najzwyczajniej podpadli mieszkańcom tego miasta. Myślę, że remonty, które były wykonywane, myślę, że problemy z korkami, obecne w każdym mieście, ale w Gdyni ślimaczyło się to, że tak powiem, wyjątkowo. Później opóźnienia w oddaniu dróg do użytkowania, pewnego rodzaju nieporadność związana z tym, co zrobić z wykonawcą, czy jakieś kary umowne i tak dalej, jak wyegzekwować właściwe wykonanie umowy, to wszystko mieszkańców Gdyni irytowało. Ja zachęcam studentów w tej chwili politologii, aby na przykład dokonali analizy tego, jak rozłożyły się głosy w wyborach prezydenckich w tych komisjach obwodowych, w których mieszkają mieszkańcy, którzy najbardziej odczuli te korki. I myślę, że gdyby taką analizę przeprowadzić, to tam Wojciech Szczurek mógłby mieć wynik jednocyfrowy. Czyli ta irytacja i ta złość zrobiła swoje, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że też dużej części gdynian nie spodobało się to, w jaki sposób prezydent prowadził kampanię wyborczą. Już nie mówię o tym, że jako pierwszy ogłosił start w wyborach, bo było to jeszcze w ubiegłym roku, chyba próbując zniechęcić innych do tego, by zgłosili się do tej rywalizacji, ale przede wszystkim na finiszu. Każdy, kto bywał w Gdyni, a gdynianki i gdynianie wiedzą najlepiej, pojawiło się bardzo wiele billboardów, bardzo wiele różnego typu materiałów reklamujących z pozoru stulecie Gdyni. Przypomnę, stulecie Gdyni to dopiero 2026 rok i to dopiero luty. Natomiast bardzo trudno chyba byłoby udowodnić, że rzeczywiście chodziło o reklamę stulecia Gdyni, kiedy jednak na tych wszystkich materiałach pojawiał się Wojciech Szczurek. Nie wszystkim się to podobało. Docierały do mnie głosy irytujące. Pytali mnie studenci, pytali mnie znajomi, czy to zgodne z prawem, czy to zgodne z regułą zawartą w kodeksie dobrych praktyk weneckich, bo przypomnę, że w demokratycznym państwie wybory powinny być przede wszystkim wyborami uczciwymi. My, politolodzy, mówimy wybory równych szans. To jest ważne i istotne i z tym też wydaje się, że były problemy. I po trzecie, Wojciech Szczurek w tym razem miał konkurentów, którzy rzeczywiście potraktowali tę kampanię bardzo serio, konkurenci bardzo wyraziści. Ja przypomniałem sobie wydarzenia sprzed 5,5 roku. Wtedy byłem współorganizatorem razem z pracodawcami Pomorza debaty kandydatów na prezydenta Gdyni i wtedy odnosiłem w trakcie już tej debaty wrażenie, że kontrkandydaci Wojciecha Szczurka nie bardzo wierzą w to, że uda im się nawiązać rywalizację o ten urząd. Tym razem prowadziłem również taką debatę w tygodniu świątecznym. Politycznym i widać było determinację, widać było wolę walki, widać było to, że ta konkurencja, głównie myślę o panu, o pani Kosiorek i o panu Szemiocie, że oni wierzą w swój sukces, że oni mają bardzo wyraziste poglądy, że oni zyskują zainteresowanie elektoratu i myślę w związku z tym, że trzecim elementem, dla którego to się wydarzyło, to to, że po prostu Wojciech Szczurek, kolokwialnie powiem, miał z kim przegrać. Nie w każdym z trójmiejskich miast ci, którzy, te dwie panie, które wygrały, przepraszam, że tak nieelegancko powiedziałem, myślę o Aleksandrze Dulkiewicz i o pani Magdalenie Czarzyńskiej-Jachim, doceniam wysiłek, wkład pracy, ale też z drugiej strony rywalizacja i konkurencja nie była na poziomie imponującym. Łatwiej w takiej sytuacji wygrywać. Wojciech Szczurek tym razem miał zdecydowanie trudniejsze zadanie.
A czy miało też to znaczenie, bo ja mam wrażenie, że kiedyś Wojciech Szczurek był jednak bliżej mieszkańców, teraz trochę w ostatnich latach się zamknął u siebie w urzędzie.
Panie redaktor, szanowni państwo, no takim symbolicznym wręcz elementem było to, że przeciętny mieszkaniec Gdyni nie mógł podejść pod gabinet Wojciecha Szczurka. O ile w Gdańsku jest to możliwe, to w Gdyni było to zupełnie na innym poziomie. Tak, było to odseparowane, chyba nawet był taki moment, że
wejście na wyższe piętro.
Strażnicy nawet stali, piętro było zamknięte. Dopiero kampania wyborcza i głos konkurencji, który tę sprawę upublicznił, doprowadził do tego, że w którymś momencie zasadniczo wszystko się zmieniło. Chyba trochę za późno. Rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że akurat nie tylko w kampanii wyborczej, ale w ogóle w toku kadencji politycy powinni być bliżej nas, a samorządowcom szczególnie dedykowałbym tę zasadę.
Gdynia to nie jedyne miasto, gdzie mieszkańcy powiedzieli nie obecnym rządzącym. Z urzędem pożegnali się też między innymi burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski, wójt gminy Cedry Wielki Janusz Goliński, wójt Trąbek Wielkich Błażej Konkol, czy burmistrz Lęborka Witold Namyślak. W wielu miejscowościach obecni włodarze też dostali się dopiero do drugiej tury. To znaczy, że mieszkańcy są zmęczeni już obecnymi włodarzami, którzy przecież nierzadko ponad 20 lat tutaj rządzą. Czy to właśnie ta świadomość obywatelska?
Pani redaktor, bardzo trudne pytanie, bo byłbym bardzo ostrożny w pewnym generalizowaniu. Myślę, że specyfika każdej tych gmin, każdego z tych miast jest na tyle odmienna, że należałoby dokonać szczegółowej analizy tego, jakie przesłanki zdeterminowały taki, a nie inny wynik wyborczy. Pewnie jest jakiś pakiet cech wspólnych. Tą na pewno cechą wspólną jest jednak motywowane pewnie różnymi względami niezadowolenie wyborców. Irytacja, złość, może też w każdym z tych przypadków istotnym elementem było to, o czym powiedziałem w przypadku Gdyni, czyli ciekawa propozycja w kontekście konkurencji, ale myślę, że trudno byłoby zestawić Lęborg, w którego nowym burmistrzem, burmistrzem elektem został były przewodniczący Rady Miejskiej, pan Jarosław Litwin, na przykład z małą gminą typu Trąbki Wielkie. Każda gmina ma swoją specyfikę i jeżeli rzeczywiście byłoby to dla pani interesujące, to ja jestem do dyspozycji w każdej chwili, ale chyba musielibyśmy poświęcić na to trochę więcej czasu, na tego typu analizę niż to, ile czasu mamy dzisiaj.
Panie doktorze, w Gdańsku rządzi kobieta Aleksandra Dulkiewicz, w Sopocie kobieta Magdalena Czarzyńska-Jachim, w Gdyni pierwszą turę wyborów, najlepszy wynik uzyskała w pierwszej turze Aleksandra Kosiorek, również kobieta, ona się w drugiej turze zmierzy z Tadeuszem Szemiotem. Dlaczego kobiety okazały się taką dużą siłą w Trójmieście?
No dobre pytanie również dla socjologa. Myślę, że bardzo istotnym elementem, który na to wpłynął, były wyniki wyborów parlamentarnych, czyli 15 października. Frekwencja była imponująca, no ale przecież wszyscy doskonale pamiętamy, że na tę frekwencję zapracowały tak naprawdę dwie grupy społeczne, młodzi wyborcy i kobiety. 73% wyborców to były kobiety, czyli frekwencja wśród kobiet była imponująca. I przychodzi mi do głowy powiedzenie, cytat Mahatmy Gandhiego, który kiedyś powiedział, że bądź tym, kogo chcesz ujrzeć. Znaczy, istota tego cytatu polega na tym, że jeżeli kobiety nie będą widziały innych kobiet w przestrzeni publicznej, to nie będą podejmowały śmiałych wyzwań. Wyniki i konsekwencje wyborów parlamentarnych doprowadziły do tego, że rzeczywiście w przestrzeni władzy publicznej kobiet jest dużo więcej niż przez ostatnich 8 lat. Przypomnę, że mamy wysoki ładunek, wysoka aktywność kobiet na stanowiskach ministerialnych. Mamy na Pomorzu wojewodę kobietę i to myślę również otworzyło pewną przestrzeń dla kobiet. Kobiety zresztą są bardzo doświadczone, bardzo kompetentne. W ogóle myślę, że wiele kobiet zadałoby sobie pytanie, a w ogóle o czym my tutaj dzisiaj rozmawiamy? Kobiety mają pełnię praw wyborczych. Dlaczego miałyby nie kandydować? Dobrze, że kandydują, bo są takimi samymi obywatelkami jak my, mężczyźni. Natomiast rzeczywiście może się okazać, że dla wyborcy kobieta to może nieco wyższy poziom profesjonalizmu, może mniejsza zdolność do, tu dam cudzysłów, awanturnictwa politycznego. Może kobieta to pewne wyczulenie na sprawy społeczne, socjalne. Myślę, że to będzie na pewno bardzo interesującym zagadnieniem, które będą analizowali głównie socjologowie pod kątem tym, o co pani pytała, takim, jakim pani pytała, jak to się dzieje, że kobiety zyskują akceptację wyborców tak bardzo powszechnie.
No właśnie, to czy możemy się spodziewać wygranej kobiet w Słupsku, w Gdyni, w drugiej turze wyborów?
Tego pytania bałem się najbardziej, ale to pytanie zadajecie mi państwo od niedzielnego wieczora. Nie znam odpowiedzi na to pytanie i przyznaję się do tego szczerze i jest mi z tym bardzo niedobrze, ale myślę, że trudno byłoby dzisiaj znaleźć i na Pomorzu, i w Polsce politolożkę czy politologa, który miałby odwagę intelektualną, by na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. To, kto wygra w tych miastach, ale mnie szczególnie, przepraszam, interesuje Gdynia, bo jest mi bliższa najzwyczajniej. Kto wygra na przykład w Gdyni, będzie zależało od bardzo wielu czynników. Po pierwsze od tego, jaka będzie frekwencja. Po drugie od tego, jak zachowają się, i tu znowu dam cudzysłów, osierocone elektoraty po tych kandydatach, którzy w drugiej turze już nie biorą udziału. Czyli myślę zarówno o elektoracie pana Wojciecha Szczurka, jak i Marka Dudzińskiego. Czy te elektoraty pójdą na wybory, czy zostaną w domu, a więc czy zagłosują nogami, jak to się często mówi. I wreszcie, jeżeli pójdą, to jaka część weźmie udział w wyborach tych elektoratów i jak się zachowa ta część, która pójdzie. Bardzo trudno to jednoznacznie dzisiaj przewidzieć. I to jest pierwszy element. Drugi element to jest między innymi to, jak się zachowają kandydaci, których w drugiej turze nie ma. Jest taki pewien zwyczaj, obyczaj, niekoniecznie polski, europejski, światowy, że ci, którzy odpadają, bardzo często udzielają poparcia tym, którzy zostali w walce. No i teraz jest właśnie to ciekawe pytanie, czy Wojciech Szczurek udzieli poparcia? Jeżeli tak, to komu? Tu pewne podejrzenie mam, komu mógłby tego poparcia udzielić. Czyli? Natomiast no, chyba bliższy byłby jednak panu Szemiotowi niż pani Kosiorek, z którą w kampanii bardzo wyraźnie rywalizował, ale też wiem od sztabowców pana Szemiota, że nikt w sztabie pana Szemiota na to poparcie nie oczekuje, bo jest obawa, że mogłoby ono zadziałać niczym magiczny pocałunek śmierci. Więc to jest pierwsze pytanie, czy pan Szemiot udzieli komuś poparcia, czy pan Szczurek udzieli komuś poparcia, jeżeli tak, to komu i czy w ogóle ktoś oczekuje na to poparcie? I dokładnie ta sama uwaga dotyczy pana Marka Dudzińskiego. Czy i on uzna, że warto zaapelować do swojego elektoratu o to, by poparł którąś z osób, która pozostała w rywalizacji? I to jest ten kolejny element. No i wreszcie jesteśmy dopiero naprawdę w fazie wstępnej kampanii wyborczej, przed drugą turą. Ta kampania ruszyła we wtorek, dzisiaj mamy czwartek, no dopiero to jest kilkadziesiąt godzin. My wiemy mniej niż więcej. Przed nami chyba najbardziej ciekawe wydarzenia. Myślę, że te wydarzenia będą miały miejsce dopiero w przyszłym tygodniu, bo taki jest pewien standard zachowań marketingowych. Na przykład już wiemy, że do debaty o problemach Arki Gdynia zaprosili kibice. No i teraz nie można tego lekceważyć, absolutnie bym tego nie lekceważył, bo od wyniku tej debaty też wiele będzie zależeć. To jest bardzo mobilna grupa, ta grupa ma rodziny, więc najciekawsze wydarzenia będą rozgrywały się w przyszłym tygodniu i myślę, panie redaktor, że gdyby mnie pani o to zapytała w przyszły czwartek, miałbym w sobie dużo wyższy ładunek odwagi, by na to pytanie udzielić odpowiedzi.
A jak z pana doświadczenia powinna wyglądać ta druga kampania przed drugą turą wyborów? Czy to właśnie debaty, czy raczej takie spotkania door to door kandydatów?
Ja organizuję debaty, ja je prowadzę, ale odnoszę czasem wrażenie, że te debaty niekoniecznie są najważniejszą częścią kampanii wyborczej. To jest smutne wrażenie, bo w ramach tych debat próbujemy zadawać bardzo konkretne, merytoryczne pytania, próbujemy weryfikować tych kandydatów, próbujemy sprawdzać nie tylko to, co mają do zaoferowania, ale jak chcą to zrobić za pomocą jakiego instrumentarium prawnego, finansowego. Ale z wyborów na wybory liczba chętnych do przyglądania się, do uczestniczenia w formule publiczności w tych debatach jest coraz mniejsza, więc ja bym debat nie wykluczał. One ich pewien sens mają. Na pewno zachęcałbym media publiczne do tego, by debaty były przez nie organizowane.
Tak jest, w Radiu Gdańsk będą w przyszłym
super,
tygodniu.
Gratuluję pomysłu i na pewno będę się przysłuchiwał. Natomiast myślę, że przede wszystkim, gdybym miał cokolwiek rekomendować kandydatom, to przede wszystkim trzeba być blisko ludzi. Door to door, ulica, dialog, rozmowa, ale też dla mnie rzeczą o kluczowym znaczeniu jest to, o czym mówię wielokrotnie, że mnie przekonują do siebie nie tylko ci kandydaci, którzy obiecują, składają deklaracje, prezentują zobowiązania. Ja stawiam na kandydatów, którzy mają pewien dorobek i doświadczenie. To moim zdaniem ich uwiarygadnia. Więc zachęcam również gdynianki i gdynian do sprawdzenia tego, kim są kandydaci, czego dokonali, skąd przyszli, jaki mają pakiet osiągnięć. To może być rzecz o kluczowym znaczeniu.
No nie tylko w Gdyni zresztą.
Tak, to jest uniwersalna reguła i zasada.
Czekają nas na pewno bardzo ciekawe dni.
Nie mogę się doczekać.
Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję również.